chciałabym bardzo serdecznie powitać Państwa i bardzo się cieszę i dziękuję Pani Ani za zaproszenie, bo rzeczywiście to jest, ja osobiście uważam, to jest wielka łaska Boża, która mnie jako lekarza spotkała, że było mi dane poznać metodę leczenia, w moim pojęciu najskuteczniejszą, jaką w ogóle sobie mogę nawet wyobrazić. Otóż po prostu nie znamy się, więc może ja powiem parę słów o sobie. Jestem internistą, pracowałam do 2000 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku jako internista, ale doszłam do wniosku w którymś tam momencie swojej praktyki lekarskiej, że to, czego mnie nauczono, leczenia, że to jest po prostu w ogóle nic nie warte. Zobacz, jakich mocnych słów używam. To jest tylko po prostu, jak dajesz lek, no to tam jest jakiś tam efekt, tam czy ciśnienie, tam trochę sobie obniżysz, czy cukier obniżysz. Natomiast nigdy nie wyleczysz, nigdy. I to najgorsze jest to, że ci ludzie tak jak te bumerangi wracają do tego szpitala w miarę upływu lat, przybywa im chorób, a też leki przestają działać. Wiele leków ma dużo ubocznych działań, ale przestają działać. I my, lekarze, po prostu jesteśmy często zakłopotani, bo nie wiadomo, co im dać, bo leki biorą dobre, a dalej mają i ciśnienie, i cukier, i miażdżyce, i zawały, udary i tak dalej, mimo leków. No to co? No to jakieś leki może z innej grupy się daje, może jakieś w formie innej, dożylnej, ale to jest na nic. Dlatego tak w moim życiu było, że te leczenie, które zastosowałam u ciężko chorego na chorobę wieńcową, po prostu bóle miał, chciał się zrobić zawał. Proszę się cofnąć 35 lat temu, prawda? Więc nie było jeszcze bypassów wtedy, czy stentów. Były te różne nitrogliceryny, co one tam miały, ale co one mogły rozszerzać te naczynia, jak one były po prostu sztywne, miażdżycowe. Po prostu nie działało to. I myśmy właściwie czekali nie wiadomo na co. Ja byłam bardzo tym przybita, że medycyna stała się w pewnym momencie nieskuteczna. I też taki pamiętny dzień, jak to się mówi, ze zwieszoną głową wracałam na piechotę z pracy i mówię tak, co ja jemu powiem jutro, a on ma bóle. To nie są żarty, to otyły człowiek, bóle, rozrywające bóle i mu to nie pomaga, co ja mu daję te leki. I patrzcie, taki zbieg okoliczności, akurat znajomego kolegę spotykam, mówię mu o tym swoim takim zawiedzeniu się, a on mi mówi, słuchaj, a czy próbowałaś postów? Dla mnie posty były w ogóle nieznane. Mnie się post raczej kojarzył, chyba wiecie z czym, z obozem koncentracyjnym, z czymś najgorszym. Ale żeby postem leczyć, to już zupełnie było niemożliwe. I on mi tą książkę pożyczył, tam pisała Kinga Wiśniewska-Roszkowska, że takie posty już dawno stosował, to mniej więcej z 80 lat temu, Nikołajew w Moskwie wodnej. Nawet leczył schizofrenię i miał całą klinikę leczenia postem. Taki jakiś był Birkenbender, który dawał różne tam musli Birkenbendera, musli, nie? Takie surówki, też leczył choroby, też taka bardzo taka skromna dieta kalorycznie. Albo na przykład Buchinger w Niemczech, co dawał takie soki tylko, nie? Soki, wywary z warzyw, nic nie dawał konkretnego, tylko takie do picia i też wyleczał wszystkie choroby i tam były opisy takie dokładnie uzdrowień, tak jak mój pacjent, że to w ogóle można było bez problemu to uzdrowić. Proszę Państwa, nie myślę, że jestem tak łatwowierna. Przede wszystkim w to nie uwierzyłam. To jest niemożliwe, to co ja czytam, bo jeżeli by to była prawda, to dlaczego mnie tego nikt nie uczył, prawda? Ja wychodziłam z tego założenia, to jest niemożliwe. Bo jeżeli to jest tak proste, że pijesz wodę albo sok i się wyleczasz z różnych chorób, jakich chcesz, wszystkich, Tylko sztuka polegała na tym, że ja nie wiedziałam, co ja jutro temu pacjentowi no mam powiedzieć, bo znowu będzie bóle, bo noc nie przespany i tak dalej. I ja po prostu tą książkę mu zaniosłam, mówię, niech pan to czyta, takie cuda, tu są o tych postach, czy pan by coś takiego się pisał? A on mi takie słowo powiedział, ja wszystko będę próbować, ja chcę żyć, ja pani podpiszę zgodę. No. Więc w tym układzie zaczęliśmy od postu wodnego, tylko wodę pił. To ja więcej przeżywałam to w domu, bo to ile to nocy nieprzespanych, bo ryzyko jest tak wielkie, gdyby się coś stało temu człowiekowi, no to metoda jest niezatwierdzona, no co, wodę dałam tylko. Więc ogromna odpowiedzialność. No i to był, który trzeci to był dzień, trzeci, jak dziś pamiętam, a ten pacjent się tak dobrze poczuł na tym poście wodnym, że te bóle minęły, że dzisiaj pierwszą noc spał i on mi to chciał powiedzieć i wyszedł nawet, wyszedł na dwór, jak szłam do pracy i żeby mi to powiedzieć, że pierwszy raz właśnie i że te ciśnienie mu lepsze, cukier, że tam wszystko, że jest lepiej, że zeszczuplał, bo to dużo wody odeszło, tych obrzęków, nie czuł głodu, w ogóle nie był głodny, a nic nie jadł, tylko pił wodę. I tak było 10 dni, później ja mówię, no to co, może by coś takiego wybrać z tych wszystkich, co oni tam, ci specy w postach stosowali, może coś wybrać, by coś zjadł. No i padł los, może marchew, nie? A on mówi, ja i tak nie jestem głodny, ale mogę marchew jeść. No i tak to się zaczęło. Więc 3 razy dziennie tam kuchnia robiła mu marchew i woda, nic więcej. Proszę Państwa, po nie wiem dokładnie, czy 6 tygodni było, właściwie wyszedł do domu zupełnie bez bólów, bez leków, w świetnej formie, wyniki super. A ja zaczęłam myśleć, że nie tylko mu się cofnęło to serce, te bóle, ale i inne różne choroby się też cofnęły. To już nie pamiętam szczegółów, ale to było typu jakieś guzki mu tu zaczęły znikać, jakiś ząb mu się przestał chwiać, jakieś tam różne inne. Cukrzyca na przykład też w ogóle się, no w ogóle można było przerwać leki na cukrzycę, bo cukry były w ogóle na takim niejedzeniu w normie. No i taki był początek. Od tej pory postanowiłam, no mimo że się będę narażać kolegom i innym, bo to można sobie to wyobrazić, nie? Że ja będę tylko marchwią leczyć, tak? Że to pomyślą, że coś zwariowała. No, że to jest jak to? Marchew. A ja powiedziałam tak, będę tylko leczyć marchwią, mimo że będę, no jak to mówi, no na pośmiewisko, tak? Bardzo to było trudne wyzwanie, ale postanowiłam, że każdy pacjent, który do mnie trafi, będzie miał zaproponować, bo wolałam tą marchew niż wodę, bo to zawsze no coś na ząb. I rzeczywiście każdy pacjent miał propozycję, czy się pan chce leczyć normalnie, czy też taką dietą, którą myśmy nazwali wtedy surówkową. I rzeczywiście większość ludzi chciała. Nie chcieli leków, tylko chcieli tą spróbować nowatorską. I tak gromadziłam te doświadczenia. W zeszłym roku obchodziłam 50-lecie pracy jako lekarza. W tym zajęło mi 35 lat stosowania właśnie tego postu, który się powoli rozszerzał. Tośmy dodali aburaczek, to co zdawało egzamin, a to marchewka, a to jeszcze tam i taką jarzynę, i jabłko. Co zdawało egzamin, no tośmy to rozbudowywali i to przez wiele lat ulepszaliśmy, potem jeszcze i wprowadziliśmy gotowane rzeczy, zresztą za chwilę to przedstawię. Praktycznie wszystko się cofało. Ja nie umiałam tego wytłumaczyć. Oczywiście, bo w ogóle nie było. Ja nawet do Warszawy jechałam do biblioteki medycznej, żeby chociaż coś zrozumieć. No dlaczego? No jak to zrozumieć, że na przykład cholesterol zły, ten wiecie, państwo się pewnie orientujecie, jest zły i dobry, tak? Więc ten zły ci spadnie, po tym poście, a ten dobry ci wzrośnie. Także uzyskasz normę, tak? A więc jak to wszystko wytłumaczyć? Nie umiałam. Ale widziałam niezwykłe efekty, których nie widziałam jako zwykły lekarz. Więc zapragnęłam podzielić się z tym na towarzystwie internistów, mniej więcej około 25 lat temu. Bardzo dużo było wtedy, taka cała sala była tych internistów z całej Polski. No i ja zaczęłam mówić właśnie o tych cholesterolach, bo to i trójglicerydy, wszystko co trzeba było się obniżało, a co trzeba było wzrastało. Ja to przedstawiłam w grupie takich pacjentów z chorobą wieńcową. No i później nastąpił atak na mnie. Oczywiście pytanie było wśród tych wszystkich lekarzy, no to proszę nam teraz to wytłumaczyć, czy to ta marchewka taka jest, że tu wszystko leczy, prawda? Więc stałam, jak to mówią, nie wiedziałam, co powiedzieć. I wobec tylu lekarzy, których mogłabym przekonać, nie byłam w stanie przekonać, bo ja nie wiedziałam, jakie to są mechanizmy w organizmie. Więc uchodziło to za jakieś dziwactwo, za jakieś nieporozumienie. Po prostu trzeba sobie było to odpuścić, jak to się mówi, darujmy sobie, tak? Nie było możliwości. Jeżeli później był zjazd w Częstochowie, pierwszy Polonii polskiej, lekarzy, nie Polonii, co teraz jak mi nie pojechać z taką metodą, bo już miałam doświadczenie, to tamto się wszystko leczy. Oczywiście na dzień dobry moje zgłoszenie odrzucono. W uzasadnieniu, że wolą, żeby goście z zagranicy wygłaszali. Tak? Więc proszę sobie wyobraźcie Państwo, miałam możliwość dla lekarzy z całego świata, Polaków, którzy byli na zjeździe, podać coś, co jest rewelacją, ale zostało to na dzień dobry odrzucone. Tak, nie przyjęto tego. Ale ja mówię, ja i tak jadę, bo mówię, Matka Boża jest w Częstochowie i ja ją po prostu poproszę, żeby ona coś zrobiła, żebym ja mogła to no, wygłosić, ten wykład. I patrzcie, Matka Boża, jaka kochana. Ona nigdy nie odmówi. Czy wiecie, że 6 lekarzy z Rosji nie puszczono? To były takie czasy. Nie wiem, nie mogli przyjechać. I wypadło 6, rozumiecie, tych wykładów. I oni byli zatroskani, ci organizatorzy, no bo ogłosili przerwę. Nie ma prelegentów. I ja wtedy w tej przerwie szybko idę, może ja bym mogła tu o takich, o diecie warzywno-owocowej. O tak, prosimy, jak to mówią, zapchaj dziurę. I zobaczcie, jak to było, bo to się odbywało w dwóch salach, nie? I wszyscy lekarze, ci zeszli na tą salę, wszyscy, na ten mój wykład, bo ogłoszono, że tu jest taki awaryjny. Oczywiście to było krótko, zwięźle, statystycznie, jak to mówią dla lekarzy, ale coś mnie podkusiło, wiecie jak to czasem jest, żeby coś jeszcze powiedzieć, jeszcze na koniec, tak? Akurat byłam pod wielkim wrażeniem, to była kobieta, która miała kolano zwyrodniałe, zupełnie zwyrodniałe. Nie miała chrząstki, nie mogła chodzić. Chirurdzy ją przeznaczyli, otyła kobieta, do wymiany, do sztucznego. A ona zastosowała ten post i zregenerowała to całe kolano i chrząstkę odtworzyła, której nie było i biega i w ogóle. I ja o niej powiedziałam. O tej pani. I tu znowu atak. Wstał jakiś lekarz z Polski, ortopeda, który się przedstawił, że tyle i tyle lat ma doświadczeń z tą ortopedią. I mówi, to co tu koleżanka Dąbrowska mówi, to jest niemożliwe. Ja jestem ortopedą i potwierdzam swoim autorytetem, że chrząstka się nigdy nie odtworzy. Bo ona nie ma możliwości, ona nie ma komórek, dlatego proszę tu nie dawać wiary, to jest niemożliwe. I teraz pomyślcie Państwo, wobec tylu lekarzy, Polonii, następny atak na mnie. Nie mogę przekonać tych ludzi, no bo autorytet podważył to, a ja nie umiem tego wytłumaczyć. I, no i stałam, jak to się mówi, jak to było, stałam jak głupia, nie wiedząc sama, co powiedzieć. I wtedy w mojej obronie jakieś tam nieśmiałe jakieś osoby z RPA, jakaś tam lekarka powiedziała, że coś podobnego widziała tam u Murzynów, też tam tylko jedli takie rośliny i też tam stawy im się leczyły. Tam ktoś powiedział ze Szwecji, że też ktoś podobnie, tylko jadł tam rośliny i też staw zregenerował. No i ja odetchnęłam. Widzicie, stanęli w mojej obronie. Później piękna scena była, bo z Rosji było też dużo lekarzy, oni tak zeciągali i podeszli do mnie, prawie klękali. Mówią, pani doktor, jak my pani dziękujemy, bo u nas tak, wiecie, u nas nie ma tych pieniędzy, żeby te leki kupować, a marchewka u nas jest. I to było takie piękne, to było takie piękne. Takie powiedziałam tylko króciutkie wstawki, żebyście państwo wiedzieli, że było to bardzo trudne dla mnie zadanie, że cały czas jestem przekonana, że to jest dzieło nie moje w ogóle, tylko Matki Bożej, bo ona pragnie postów. Post ma wymiar duchowy, religijny. Mówi Matka Boża w Medjugorje, że postem można nawet i modlitwą wojny powstrzymać. Także jest to niesamowity czynnik dobra, wielkiego dobra, dlatego zło go niszczy, mówiąc krótko. Sami pewnie rozumiecie. Ale się nie trzeba przejmować, tylko to trzeba rozwijać, to trzeba podać dalej. W Gdańsku, ja nie wiem, w ogóle może się zapytam, państwo jesteście, skąd wy jesteście? Z Gdańska? Czy też z Polski jesteście? Z innych regionów? Też? Aha, czyli tu z Trójmiasta, tak? Aha, z diecezji, właśnie, więc posłuchajcie. Przede wszystkim w Gdańsku już było bardzo popularne to. To się stało popularne, ten post. I ludzie do mnie zaczęli przywozić bardzo ciężko chorych. I dzieci. A ja jestem internistą, ja nie jestem pediatrą. Było to dla mnie bardzo wielkie wyzwanie, bo jeżeli, no nie wiem, co byście powiedzieli, jak matka przynosi trzylatka do mnie, który ma marskość wątroby, trzylatek, od półtora roku na sterydach jest, tak? Na bardzo silnych lekach, ten trzyletni chłopczyk. I matka pytała lekarza, bo widzi, że dziecko gaśnie na tym leczeniu, czy coś innego doktora? A on mówi, nie, to jest w książce napisane, on ma marskość, jemu trzeba te sterydy, koniec. I matka zabiera tego dzieciaka ze szpitala i wiezie do mnie. Niech mi pani ratuje dziecko. I teraz sobie wyobraźcie, najprościej powiedzieć nie, tak? Bo nie jestem pediatrą i tak dalej. Ale jeżeli tak powiem, to ten chłopczyk no może pół roku jeszcze pożyje, najwyżej, widząc jego stan, jego wyniki. Natomiast jeżeli powiem, że podejmę się, a wtedy ta dieta była na etapie, tylko burak doszedł do tej marchwi. Proszę sobie to wszystko wyobrazić, nic więcej. I woda. No to koniec. To będzie niesamowite, będzie dla mnie kłopot. Ale tak się złożyło, że ja się wątrobą głównie zajmowałam. To był taki przedmiot mojego zainteresowania i wiedziałam, że tu jest ten post bardzo skuteczny. I jednocześnie wiedziałam, że człowiek nie umrze, jedząc właśnie marchew i burak. Dostroi się, bo o tym wiedziałam, bo nawet najbardziej silne zwierzęta, no nie wiem, te szympansy takie, no bardzo silne, one tylko to jedzą, nie? Jakiś tam owoc, tylko to, prawda? Więc mama mu w domu oczywiście to robiła i co tydzień u mnie był z wynikami badań, no i tak było, że chłopak się całkowicie uzdrowił. Dzisiaj ma ponad 30 lat, jest sportowcem, nie ma marskości wątroby. Wiele by mówić. Został uratowany. Ale kiedy to wszystko, te zbierałam doświadczenia, zaczęłam pisać książki też na te tematy. W Radiu Maryja występowałam razem z pacjentami najcięższymi. Oni tam dawali świadectwo. Chciałam, żeby cały świat słyszał o takiej metodzie. Ale wpadłam na właśnie niesamowitą rzecz. Nasza dieta jest prawdziwym fenomenem w leczeniu niepłodności. To jest, co usłyszycie, to jest wielkie odkrycie. Tego świat nie zna. Tego świat nie zna. Dlatego bardzo się cieszę, żeście przyszli. Dziękuję wam, żeście przyszli. Będziecie mogli posłyszeć o leczeniu tak wielkiej, tak uciążliwej dolegliwości, gdzie wiele ludzi się z tym kryje, że nie mogą mieć dzieci i mężczyźni, kobiety. A tu jest taka prosta nadzieja. No pojesz trochę tę marchewkę i bez problemu. No, to tyle wstępu. Panie Aniu, a będzie lepiej, jakby światło zgasić? Bo będzie, wiecie co, jeszcze więcej szczegółów może, co? Zobaczmy zresztą, czy można tak, czy... Będzie lepiej, tak? O. Nie, nie, przygasić. Lepiej trochę półmrok, to będzie lepiej widać, tak. No. Proszę państwa, no, płodność to już tak wiadomo, szczyt osiąga 24 lata, nie? Ale już po 30 nawet się ta płodność zmniejsza, 50 lat. To ciąża jest rzadkością. Mężczyzna szczyt płodności 25 lat, po 40 no zmniejsza się. Niepłodność, czyli infertility, jest chorobą związaną po prostu z brakiem poczęcia i ustala się, że jeżeli po 12 lub więcej miesiącach prób naturalnego zapłodnienia nic z tego nie będzie, nie wychodzi, no to mówimy, no to jest niepłodność. Różne są statystyki w Polsce, tam od 1 do 1,5 miliona niepłodnych, co piąta para, tak? Czy tak państwo też informujecie mniej więcej? No bo to na podstawie tylko literatury to mogę przytoczyć. I tak samo 1/3 mężczyzn, 1/3 kobiet jest niepłodny. Czyli płodność to jest naturalna zdolność do wydawania potomstwa. Problem w Polsce jest wciąż aktualny, nierozwiązany, bo brakuje skutecznych metod leczenia. To jest właśnie ten największy problem, że nawet w Narodowym Programie Zdrowia jest zapis o poprawie zdrowia prokreacyjnego, ale nie ma w ogóle programu. Nie ma programu, bo nie istnieją metody, żeby móc po prostu wyleczyć niepłodność. Kobietom z chorobami ginekologicznymi, takimi jakieś torbiele, jajników nieprawidłowe, miesiączki, to się zaleca doustne środki antykoncepcyjne, które są w ogóle potencjalnie poronne i rakotwórcze. Naprotechnologia bada przyczyny niepłodności, stosuje chirurgię ginekologiczną, czyli usuwa jedynie objaw, bo przyczyna jest nieznana. A więc istnieje potrzeba znalezienia przyczyny niepłodności, bo jeżeli przyczynę znajdziemy, to również ją wyleczymy. I to zupełnie ją wyleczymy. Technika zapłodnienia in vitro nie leczy niepłodności, jest wątpliwa pod względem etycznym. Niepłodność jest stanem, w którym organizm matki spontanicznie broni się przed ciążą, bo przyczyna niepłodności nie jest usunięta. Istnieje ryzyko utraty ciąży, dlatego też wszczepianie poczętego in vitro zarodka zagraża mu śmiertelnym niebezpieczeństwem. Nadliczbowe zarodki ludzkie nie zawsze są wszczepiane, mogą ulec zniszczeniu, co jest moralnie niedopuszczalne. A więc w pierwszym rzędzie musimy usunąć przyczynę. Nasza dieta warzywno-owocowa, która w istocie swojej jest postem, okazała się skuteczną metodą przywracania płodności niepłodnym kobietom i mężczyznom. Wychodząc z założenia, że zamysłem Stwórcy, pokarmem dla człowieka powinny być naturalne, nieprzetworzone warzywa, owoce i ziarna, wsłuchajmy się w tekst Pisma Świętego. Potem rzekł Bóg, oto wam daję wszelką, proszę zwrócić uwagę, Stwórca przeznaczył dla człowieka roślinę, to jest podkreślone. Roślinę, która jest w jakiś sposób surowa, jakaś żywa, no bo wydająca nasienie na całej ziemi. I wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, niech będą dla was pokarmem. Tak? Czyli zamysłem Stwórcy były no, warzywa, bo warzywa też są rośliną wydającą nasienie. Jak się posadzi marchewkę, no to wiecie, tak? Czy też wyda nasienie. Wszystkie owoce mają nasionka. Wszystkie ziarna, fasole, orzechy, zboża, tak? Kasze. Ponieważ są to słowa święte, dlatego jest to prawda. Natomiast standardowa dieta amerykańska ma tego, co tu powinno się jeść, tylko 11%, czyli pełne ziarna, fasole, owoce, warzywa, orzechy, grzyby, tak? Tylko 11%. No, to prawie 90% jest beznadziejna, jest śmiercionośna. I tak się ją nazywa, śmiercionośna dieta amerykańska. Czyli 32% kalorii pochodzi z produktów zwierzęcych, bardzo są zwykle wysoko przetworzone, i 57% przetworzona żywność roślinna. Czy żywienie może wpływać na zdrowie i płodność? Hunzowie, którzy mieszkają tam wysoko w Tybecie, ja mam męża właśnie podróżnika, mój mąż Wojciech, też teraz jest gdzieś tam w Brazylii, nie wiem, ale on właśnie był tam u tych ludzi. Bardzo trudno tam to się idzie tam w Pakistanie, w te góry. Oni mają takie półki, robią sobie takie półki do uprawy roślin, uprawiają sobie tam, na tych ziemię noszą. Na dole są różne tam źródła. Bardzo ciężko pracują do późnych lat. I to są ludzie, którzy mają bardzo skromne jedzenie, bo jak na przykład jest przedwiośnie, oni po prostu nie mają co jeść. I oni piją, bo tam rosną morele, to oni, wiecie co, oni te morele jedzą. Suszone morele czy sok z nich. Morele. Czyli robią głodówki długie. A mięso z jaka mają tam, jak im padnie jak. No to się zdarza może raz na rok, no to tam coś zjedzą tego mięsa. I to są ludzie bardzo długowieczni, którzy w ogóle nie mają problemu z płodnością. Nawet nikt się tam nie zastanawia, bo dzieci jak chcą, to mają bez problemu. Kobieta 65 lat jeszcze jest płodna. Jeżeli oni żyją i 100 lat, no to ona jeszcze zdąży dzieci wychować. Także widzicie, tu jest oko pokazane. To jest prawie stuletnia kobieta właśnie z plemienia Hunza. To ja zrobiłam takie powiększenie. Nie? To jest Europejka i to jest, zobaczcie, widzicie, taki męt taki. To jest właśnie rąbek starczy. To są złogi cholesterolu. Tutaj nawet, żeby nie wiem, jakie powiększenie, tu nie zobaczycie. Tu nie ma śladu miażdżycy, śladu. I oni, co ciekawe, w ogóle nie umierają tak jak u nas na coś. Bo u nas idzie się do szpitala z powodu, tak? I na to się umiera. Na taką chorobę czy inną. Zawał, udar, rak, tak? Tam jest śmierć zaśnięciem. Jest to przejście. Po prostu zasypiasz, mając prawie 100 lat. Podobnie jest na Okinawie. Ona słynie, ta japońska wyspa z długowieczności. Żadnych problemów nie ma tam ze zdrowiem czy z płodnością, bo płodność to jest tylko jedną z funkcji organizmu. I też właśnie ci ludzie spożywają nieprzetworzone rośliny. To jest dosyć istotna informacja. Nieprzetworzone rośliny, to jest podstawa. Praktykują posty, mają bardzo dużo ruchu. Mięsa prawie nie jedzą, ani z tych nabiałów. Okazało się, że jeżeli się dużo je mięsa, no w tym artykule podali tak 115 gramów, czyli to jest 11, no 10 deko codziennie. To się wiąże z 40% wzrost ryzyka zaburzeń owulacji i przyczynia się do zespołu policystycznych jajników, no i niepłodność. Samo zastąpienie tego białka, no znaczy zamiast mięsa, żeby jeść białko roślinne, czyli orzechy, fasole, soczewice, kotlety, ściecierki, po prostu rośliny, już mamy o 50% mniejsze ryzyko niepłodności. Proszę zwrócić uwagę na tą pracę, bo Państwo zajmujecie się, prawda, informowaniem ludzi, nie? To właśnie jeżeli chodzi o płodność, to jest dosyć istotne, że trzeba zwrócić uwagę właśnie, że starać się na maksa ograniczyć białko zwierzęce. Białko zwierzęce, jak my je zjemy, to w naszym organizmie, tak jakbyśmy cukier zjedli, to w naszym organizmie od razu powstanie insulina. To każdy wie. Ale może nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest czynnik IGF-1. On się nazywa insulinopodobny, czynnik wzrostu, a w jajnikach są receptory, czyli miejsca, na które działa ten czynnik. Więc możemy bardzo dużo sobie zaburzyć, jeżeli będziemy tego czynnika wzrostu mieli dużo. Więc chyba sobie możemy wyobrazić, jeśli IGF-1 wzrasta po zjedzeniu białka zwierzęcego, to również sera, to ten czynnik może wywołać rozrosty. Na przykład takim rozrostem jest rak. Jeżeli gdzieś w organizmie jakaś zapodzienie się komórka rakowa, a ty jesz dużo tego, czyli masz czynnik wzrostu, to ten rak zaczyna się dzielić. Zwróćcie uwagę, że nawet mleko, które pije cielak, ma tego czynnika bardzo dużo, czy ser, który my jemy, dlatego on dzieli mu te komórki i cielak rośnie, tak? Cielak, albo dziecko będzie rosło, jeżeli mu to dasz. I dla dziecka to jest okej, bo ono musi urosnąć. Natomiast człowiek dorosły, mogą mu różne urosnąć niepotrzebne rzeczy. Na przykład jakieś, może słyszeliście, ostrogi piętowe, to jest po jogurtach, nie? Czy jakieś dziobki w kręgosłupie, tak, zwyrodnieniowe. Czy jakieś tam miażdżycowe zmiany, gdzie jest wielki przybytek mięśni gładkich, tętnic i tak dalej. No śmiesznie to wygląda, nie? Tatuś ma 95 lat, synek ma 78. To są właśnie Hunzowie, mamusia, widzicie, z córką. No, ja tylko wybrałam takie może tu trzy osoby, które doszły do wniosku, że nieprzetworzona żywność jest roślinna, najzdrowsza. Angielski lekarz Mac Carrison w 1927 roku, on badał na ponad 1000 szczurach dietety Hunzów, tych najzdrowszych ludzi na świecie. Czyli po prostu te szczury dostawały to, co oni, pełnoziarniste placki, to się czapaty nazywają, z masłem. Rośliny strączkowe, surowe warzywa, owoce, raz tylko trochę mięsa w tygodniu dostawały, a po 2 latach były super zdrowe. Czyli na tych szczurach wykazał, że to służy. W drugiej grupie, gdzie dawał typowo taką dietę, no co w Anglii, no bo on był Anglikiem, biały chleb, margaryna, herbata z cukrem, konserwy, dżemy, czyli bez błonnika. Zobaczcie, te szczury wszystkie były chore. I w żołądek, i jelita, i płuca były bardzo pobudzone, traciły sierść, były agresywne. 16 dni tylko takiego jedzenia, a zabijały najsłabszych osobników. Ten właśnie temat agresji pod wpływem takiego przetworzonego jedzenia, to mi się zaraz skojarzył, wiecie, z tymi różnymi ludźmi, którzy no wykroczyli, są w więzieniach, przestępcy, prawda? Gdyby ich tak zacząć, jak te szczury karmić, nie? To byliby jak baranki łagodne. Tymczasem stosuje się inne metody, ich się karze, tak? A czy myślicie, że kara to odmieni tych ludzi? Czy to jest dobry sposób karać? Jeszcze bardziej się zacietrzewią. Natomiast jeżeli ktoś by o tym pomyślał i na przykład taką grupę takich różnych, no co tam, przestępców, no wziął na dietę taką roślinną, no byliby prawdopodobnie spokojni i tak dalej. Także żywność, która pozbawiona jest błonnika, wywołuje choroby. Burkitt, angielski też, chirurg, on był do 64 roku, pracował w Afryce. I zwrócił uwagę na wagę stolca. Nie miał żadnych tam wielkich urządzeń, ale wagę miał. No to badał tego stolca, ile tam ci Afrykańczycy na dzień dają, oddają, wydalają. No i zobaczył ciekawą rzecz, że tego stolca u nich to jest kilkakrotnie więcej na przykład niż u Anglików. A ponieważ na masę stolca wpływa błonnik, no to on stwierdził, że jest to brak błonnika. Przyczyną chorób, które on widział w Anglii i u tych Murzynów nigdy nie widział w ogóle ani żadnej choroby wieńcowej, cukrzycy, żylaków, otyłości, czy jakieś zapalenia uchyłka, czy wyrostka, kamieni żółciowych, próchnicy, hemoroidów, przepukliny, przełyku, zaparć. Ja tutaj nie mogłam napisać, że nie widział problemu niepłodności, bo on po prostu tego nie napisał, ale chyba się możemy domyśleć, że na pewno tam nikt nie miał problemów z płodnością wśród tych murzynów. No i teraz, kiedy pracowałam w klinice, mieliśmy ćwiczenia ze studentami, oni mieli u nas ćwiczenia z interny. Pamiętam jeden murzyn z Kenii, taki wielki, potężny, czarny, takie białe zęby miał. Ten murzyn się interesował najbardziej moją dietą warzywno-owocową, jak żaden polski student. On ze mną jeździł do Gołubia, a w Gołubiu tam ja nadzoruję ośrodki. Wtedy 3 ośrodki nadzorowałam z tym postem warzywno-owocowym. No i on to wszystko tak pytał tych ludzi, tak, no taki był zainteresowany, ciągle notatki robił, aż go zapytałam, czy pan będzie, bo już był on już kończył studia, na 6 roku był, więc pytałam, czy będzie tak leczył, czy będzie pan tak leczył ludzi. A zobaczcie, on mi powiedział, uśmiechnął się, powiedział, że on by bardzo chciał, tylko u nich nie ma takich chorób w ogóle, nie ma takich chorób. Więc on by nawet nie miał, byłby bezrobotny, nie mógłby. Więc pytałam, jakie choroby mają, a on mi powiedział, że tam głównie infekcyjne choroby. Byłam bardzo zasmucona, bo on powiedział, że tam się bardzo krótko żyje. Oni żyją 30 lat, 40 to już jest góra, ci w Kenii. On też już nie żyje, on też już nie żyje. Tam właśnie infekcje ich zabijają. Pytałam się, czy kurczaki znacie, a on powiedział, tak, kurczaki znamy jako prezent urodzinowy. To jest kokardką się daje, to jest u nich mięso. I wreszcie chyba taki najbardziej znany Colin Campbell w 80-tych latach nadzorował największy program na świecie, którego na pewno już nigdy nikt nie powtórzy, The China Study. To było ponad 10 tysięcy osób. Różnych tam, co mieszkańcy wsi i tak dalej. I on tam stwierdził, co oni jedzą i jakie choroby mają. I on stwierdził, że przyczyną raka, chorób krążenia i cukrzycy, w ogóle wszystkich chorób, to jest po prostu nadmiar białka zwierzęcego, ale też i tłuszczu, czyli mięso i mleko. Ludzie na diecie roślinnej byli najzdrowsi, mogą nawet odwrócić rozwój przewlekłych chorób. Ja jestem w tej chwili na etapie pisania kolejnej książki. W tej chwili właśnie piszę książkę poświęconą, jak działa post właśnie na te choroby. A więc otyłość, cukrzyca, właśnie tego cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie. I też właśnie okazało się, że dieta, która jest na bazie roślin nieprzetworzonych, może wszystkie te choroby cofnąć. A więc niesamowicie ciekawa informacja, że jeżeli właśnie zastosujesz czy naszą też dietę warzywno-owocową, cofniesz, odwrócisz wszystkie te choroby, czyli wyleczysz je zupełnie. Otóż ten nasz post bardzo ma prostą zasadę, bo warzywa są niskoskrobiowe, bo tu nie ma skrobia, jest w fasolach tych wszystkich, nie, i jest w ziemniakach. No tego tylko nie ma. A wszystko, co się nazywa warzywem, to może być. A owoce raczej nie słodkie, więc cytryny, jabłka, jagody. W formie najlepiej surówek mogą być soki, smusy. Smusy to, przypomnę, to jest bardzo mądry sposób i trzeba sobie pomyśleć, czy nie warto taki kupić blender, bo tutaj nie musisz nic wyciskać, tu nie masz mycia tego, tylko wrzucasz, co masz, jarmuż do tego dasz, jakie są owoce i po prostu sobie wody trochę i masz smusy. Niezwykle zdrowa forma jedzenia warzyw i owoców. I tu jest właśnie zasadą tej diety naszej, jest na surowo, żeby było więcej, większa ilość, żeby była na surowo, ale też możesz zjeść i zupy, i warzywa gotowane, leczo. I to, co nazwałam dietą warzywno-owocową Dąbrowski, to, co nazwałam, to dieta, słowo dieta, to jest styl życia. To pochodzi z greki, ze słowa dieta, czyli styl życia. A więc to nie jest tylko ten post. I tu są aż 4 fazy. Wstępna faza może być, może nie być, ale nim zaczniesz właściwy post na warzywach, owocach, to warto, żebyś wstępnie może nie jadł to, tego, co tak bardzo uzależnia, kawa, mięso, cukier, żeby to pominąć. A jeżeli nawet pominiesz tą fazę wstępną, tylko od razu wchodzisz na post, to będziesz miał objawy odstawienia kawy jako silne bóle głowy itd., itd. Więc oprócz tego postu właściwego na warzywach i owocach jest aktywność ruchowa. To jest po prostu obowiązek. To nie może być, że w łóżku leżysz i jesteś na tej diecie. Ta dieta się wiąże z aktywnością ruchową i musi być jeszcze harmonia psychiczno-duchowa. To jest niesamowicie ważne, że jeżeli na przykład zaczynasz, gdzieś pojechałeś do ośrodka z takim postem i wziąłeś ze sobą pełno pracy na komputerze, stresujesz się, telefony odbierasz, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Ten stres powoduje, że organizm nie może się przestroić i ciebie uzdrowić. Bardzo jest ważna sfera duchowa. Okazuje się, że to słowo, to zdanie w zdrowym ciele, zdrowy duch, to jest prawda. Człowiek, który ma ducha Bożego w sercu, oczywiście jest zdrowy. On wszystkiemu podoła. On nawet sobie podoła ze stresem, bo ma duży stres, to on mówi, to pójdę się pomodlę, no i ten stres jakoś mu mija. Ja widziałam wiele ludzi, którzy się nawrócili do Boga pod wpływem postu. To jest też, to by wymagało na pewno jakiegoś osobnego opracowania. Jest to po prostu niezwykłe. Ludzie znajdują poprzez ten post drogę do Boga, znajdują wyciszenie, z jednej strony uzdrowienie wszystkich chorób, wszystkich przemian, normalizacja, i ludzie mają radość. Wiecie, jakie to jest ważne? Oni dostają radość. Ich wszystko cieszy. Zaczynają doznawać innych smaków, bardziej subtelnych, bo oczyszczone zmysły smaku, wyczuwasz niuanse smakowe. Nawet sól ci może być zasłona. Zaczyna ci to wszystko smakować. Rozkoszujesz się wspaniałym smakiem, zapachem. Wzrok ci się wyostrza. Lepiej widzisz. Z drugiej strony choroby masz wyleczone, więc się cieszysz, że jesteś zdrowy. Ale chciałbyś również innym pomóc. Rodzi się takie coś u tych ludzi, że chcieliby cały świat uzdrawiać, ale ludzie nie zawsze chcą słuchać ich sąsiedzi, czy inni. Często mówią nawiedzony. Ale co ciekawe, duch się leczy, duchowość, a więc ludzie stają się zdolni na przykład komuś przebaczyć coś, co dotąd było to niemożliwe. Leczą się choroby psychiczne, depresje, mają nadzieję. I to nawet w starszym wieku podejmują studia. Ludzie w starszym wieku podejmują studia. chcą żyć, chcą tworzyć, zawieszają swoje prace, te emerytury skromne i po prostu przechodzą na dodatkowe prace, za dodatkowe zatrudnienia. Po takiej diecie warzywno-owocowej, która no różnie może trwać, parę tygodni nawet, albo krótko, musimy z niej wyjść. Jest to faza przejścia do tej diety pełnowartościowej i wtedy musimy stosować już na stałe po prostu posty. I to jest dobre, nawet ten piątkowy post, żeby cała rodzina i dzieci po prostu w piątek sobie te warzywka zjedli, zupę warzywną, leczo, jakieś ugotować, surówek, soków, żeby robić te posty. No i do tego zawsze jest aktywność ruchowa. Zasady tej diety, można ją robić w sposób ciągły. Na przykład turnusy, tak jak ludzie przyjeżdżają, no są dwutygodniowe. No to są 2 tygodnie. A niektórzy, zwłaszcza którzy są tacy bardziej przy sobie, no to robią dłuższe. 2, można 4 tygodnie, a bywa i 6 tygodni. Można też robić właśnie, tak jak wspomniałam, w sposób okresowy, czy dzień, czy 2 dni w tygodniu postu. Co jest dosyć istotne, mianowicie trzeba eliminować pokarmy nietolerowane. Jest taki test na nietolerancję pokarmową. Praktycznie każdy człowiek czy pacjent powinien ten test mieć zrobiony, bo on wykazuje, że na niektóre pokarmy możesz mieć przeciwciała we krwi. A to jest bardzo niebezpieczne, no, bo to wtedy, jak masz przeciwciała tam na jakieś mleko czy coś, to jest twoja przyczyna twojej choroby stwardnienia rozsianego, albo gośca, albo Hashimoto, reumatoidalnego zapalenia stał. To jest przyczyna. Albo po prostu nie masz choroby rozpoznanej, ale ciągle cierpisz na migreny. Pomyślcie, ile ludzi tego nie wie. Tego nie wie. Że jeżeli wykluczysz na przykład jajko, które jest dla ciebie nietolerowane, to ty nigdy nie będziesz mieć migreny. Albo na przykład nie będziesz mieć bólów stawowych. Zaczną ci się prostować palce, jeżeli by miałeś pokrzywione. To jest bardzo istotne. Też pewne są takie słabe punkty tej diety i to też trzeba powiedzieć wyraźnie. Jeżeli mamy chorego z cukrzycą, no to żeby raczej nie zalecać, żeby dużo jadł gotowanych, bo to za słodki, burak, jabłko, marchew, dynia czy sok z marchwi, za słodki, to ten cukier po prostu trochę mu wzrośnie. Więcej surowe, czyli dla cukrzyków więcej wersja taka bardziej surowa. I jeszcze zauważyliśmy, że w nadciśnieniu też nie jest najlepsze jakby tą sól jedyną, czyli po prostu ogórki kiszone trzeba sobie odpuścić. W to miejsce może być kapusta kiszona, bo ma mniej soli. Zauważyliśmy też, że wrzodowcy lepiej się czują na początku przynajmniej, jak mają wersję gotowaną. Po prostu wszystko jest gotowane. Albo na przykład soki. Niekiedy trzeba soki też rozcieńczać. I mieliśmy bardzo ciężki przypadek, choroba, która się nazywa pęcherzycą. To była kobieta, która miała zespół biegunkowy do 30-40 tych biegunek. Nie wiem, czy możecie to wyobrazić dziennie. I to od lat, więc czarna, zupełnie czarna, sucha skóra, oczy zapadnięte na maksa, normalnie jak szkielet. I ta kobieta ma wszędzie pęcherze i rany w jamie ustnej, w przewodzie pokarmowym, na skórze. Choroba nieuleczalna, sterydy, antybiotyki, wszystko przeszła. I do nas przywieźli do Gołubia tą właśnie panią w bardzo ciężkim stanie. I myśmy tak wszyscy patrzyli, że jutro już będzie po niej, bo to po prostu trup. I zobaczcie, jak było ciężko, bo myśmy nie mogli jej dać tych surówek, których jest większość, bo ona po prostu miała rany, ona w ogóle nie mogła tego jeść. Więc myśmy zaczęli jej soki i to ciepłą wodą, świeżo wyciskane, ale z ciepłą wodą i ona piła te soki małymi łyczkami, cały dzień tylko te soki. I zobaczcie, i to wszystko ci wrzodowcy reagują biegunką. Ta biegunka się nasiliła, ale w momencie, kiedy jest się na tym poście, następuje bardzo szybka regeneracja błony śluzowej całego przewodu pokarmowego. Więc z tą biegunką my nieraz widzieliśmy ludzie, bo robili nawet zdjęcia, wydalali odlewy jelit. Nie wiem, czy sobie to wyobrazić. I to się wszystko w dosłownie 36 godzin regeneruje. I od tej pory przewód pokarmowy jako pierwszy, bo reakcja na wrzodowcu, jeżeli ktoś ma wrzody, żołądka i robi post, to pierwszego dnia dostajesz tą właśnie biegunkę. To jest bardzo szybko. I potem możesz już być wyleczony. Ta kobieta jest dzisiaj zdrowa, to za 30 lat będzie już zdrowa. ma normalną wagę, piękna kobieta i to jest właśnie nietolerancja. Jak myśmy zbadali, tam było na chleb, na zboża, a ona to jadła, te chleby. I to właśnie w naszej diecie tego nie ma, bo to są głównie rośliny. No, tutaj macie bardzo ładne zdjęcie. To jest oczywiście nienarodzone dziecko, które właśnie mama jadła surówki, marchew. I zobaczcie, jak ciekawie, jak te nasze surówki dają uśmiech, bo to chyba każdy widzi, nie? Ale dostała jarmuż, który jest też bardzo, sok z jarmużu jest też bardzo zdrowy. No. To było gorzej trochę. No. Piękne, nie? Piękne. No. Więc jednym z chyba z takich największych osiągnięć naukowych XX wieku było odkrycie w 1953 roku materiału genetycznego DNA. Więc po raz pierwszy w 50. latach zobaczyliśmy, no, że każda komórka zawiera materiał genetyczny, który jest Bożym dziełem, cudem nad cudy, fenomenem nad fenomeny, którego sobie po prostu aż trudno uzmysłowić. To jest nawinięta na długą nić DNA. Geny są, geny, które noszą informacje, żeby z jedzenia, które będziemy jeść, żeby zrobić całego człowieka. Więc jeżeli byśmy sobie to wyobrazili, nawet zapłodniona komórka jajowa, tam już jest cały człowiek ze swoim materiałem DNA i w oparciu o jedzenie, które no jego mama je, wbudowuje i zaczyna robić białka, bo geny robią białka. A więc zrobi się cały człowiek. Zobaczcie, cały człowiek. I to jest taki geniusz, że jeszcze wiele lat będzie, nim po prostu coś będziemy więcej wiedzieli. Materiał genetyczny jest cudem. Długość tego materiału, gdyby tak ktoś pokusił się i rozplątał ten DNA, to 2 metry jest z jednej komórki. Tyle mamy tego DNA w komórce. Ale gdyby wszystkie komórki, biliony komórek, to długość DNA byłaby od Ziemi do Księżyca 300 razy. Tylko 300 razy. Czyli tak niesamowicie długi jest ten łańcuch. To nie jest właściwie łańcuch, ale taka, no można powiedzieć łańcuch DNA. Jeżeli teraz sobie Państwo wyobrazicie, że na tak długim DNA zaledwie tylko 1% zajmują geny, czyli 99% my nie wiemy, do czego służy, to dopiero następne epoki wykryją. Człowiek posiada 20 tysięcy genów, które odkryli w XXI wieku, czyli w 2000 roku. Odkryli ludzkie geny. 20 tysięcy, to jest bardzo mało. Natomiast mysz ma tyle, 20 tysięcy. Czyli to jest jakieś niesamowite zaskoczenie, że człowiek ma tylko tyle, co mysz czy szczur, tych genów. Ale okazało się, że my mamy jeszcze jeden narząd, który nie był dotąd rozpoznany, a mamy. To są bakterie jelitowe, które stanowią narząd dodatkowy i geny tych bakterii to są tysiące genów, które uzupełniają te nasze geny, których jest malutko. A więc my razem z tymi bakteriami stanowimy po prostu całość, czyli organizm. Ale najciekawsze było to, że my możemy te geny włączać i wyłączać poprzez styl życia, poprzez naszą aktywność ruchową, poprzez emocje. Zobaczcie, jakie to jest cud. Poprzez jedzenie, posty, roślinne polifenole. Możemy wpływać na materiał genetyczny. Jeżeli sobie to wyobrazicie Państwo, jak bardzo jest ważne, żeby również człowiek był pozytywnie nastawiony. Mówimy optymista. Bo okazuje się, że te nasze geny są nam posłuszne. I są takie przypadki, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, mam tą książkę w oryginale, Caldwella, człowieka, który miał 7 latek, był chłopczykiem, był z mamą swoją, bo to jest Niemiec, w Ameryce i ta mama dostała raka. jedyna jego żywicielka. I on był malutki chłopczyk i on po prostu się strasznie martwił. Chciał, żeby tą mamę w jakiś sposób wyleczyć i no wszystko, co mógł, to robił i chodził tam do studentów i na wykłady i pytał i czytał. I wszystko na tej mamie próbował. Ona miała raka wątroby i marskość. Wróżyli jej krótkie życie. Zobaczcie, metoda, którą on opracował, jest skuteczna w leczeniu raka ponad 90%. Jego mama już żyje ponad 40 lat. W tej książce jest również zdjęcie z tą mamą. Piękna kobieta, zdrowa. Otóż on właśnie w tej swojej metodzie doszedł do wniosku, że jeżeli uwierzysz w to, że jesteś w ogóle zdrowy, że ty w ogóle nie masz tego raka, to co ci mówią, to kłamią, to jest w ogóle nieprawda, ty jesteś zdrowy po prostu, to ty rzeczywiście swoje geny przestroisz i one cię uzdrowią. Niesamowita rzecz. To jest podobnie jak Pan Jezus powiedział właśnie, twoja wiara cię uzdrowiła. Było coś takiego, tak? Albo na przykład, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko, nie, to byście tam, nie wiem, góry przesadzili, prawda? Tymczasem bardzo jest trudno właśnie uwierzyć, że jesteśmy zdrowi, ale to jest mniej więcej z tym związane, że my możemy na nasze geny po prostu wpływać. Dlatego zawsze Faustyna przekazała całemu światu właśnie tą prawdę. Jezu, ufam Tobie. Ja ufam. I zobaczcie, same to, że ufam, to ja się nie będę niczego lękać, bo ja ufam. Prawda? Natomiast człowiek, który nie ufa, nie wierzy, to jest cały czas w stresie. I te geny w stresie robią mu taki bałagan, że on po prostu może dostać raka nawet. Zobaczcie, ile jest prac, które na przykład mówią, jak komuś ktoś coś nie przebaczył, tak? Czyli on jest cały czas w takim zawzięciu, a on dostaje tutaj jakąś straszną chorobę. I tu właśnie jest no, niesamowicie ważny problem, że trzeba robić post, bo wtedy rzeczywiście no, będziesz w stanie i przebaczyć, i będziesz mógł innym bezinteresownie służyć, i pieniądz już nie będzie dla ciebie aż taki jak dotąd, żeby go gromadzić, tylko się podzielisz i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, no, dużo by o tym mówić. Kiedy w 2016 była pierwsza na świecie Nagroda Nobla z dziedziny postu, Yoshinori Ohsumi dostał właśnie za autofagię, czyli odkrył, że jak na poście jesteś, to organizm włącza mechanizm po prostu samozjadania. I co masz chore, to tak jakby ciebie sam zoperuje, bezboleśnie. A to, co zjesz, komórka ci to zje, no to z tych odpadów to sobie jeszcze na nowo recykling, odbudujesz strukturę zdrową, nową i tak dalej. Niesamowicie ciekawe. Czyli te wszystkie genetyczne przestrojenia pod wpływem czynników otoczenia, ale także postu, to jest nic innego jak adaptacja. My się adaptujemy na poziomie genów, żeby po prostu przetrwać w niesprzyjających warunkach, tak jak brak pokarmu czy przesycanie. Hipoteza moja własna, przyczyną niepłodności i też innych chorób cywilizacyjnych jest adaptacja organizmu do stylu życia niezgodnego z naturą. A więc przetworzona żywność, nadmiar białka zwierzęcego, niedobór ruchu, dlatego postem można niepłodność wyleczyć. I ta teza się potwierdziła, ponieważ bardzo wiele osób poprzez właśnie zmianę stylu życia w zgodzie z naturą, a naturą to jest to, co Pan Bóg powiedział, prawda? No i to jest właśnie, i to jest odpowiedź. Więc teraz powiemy taką istotną rzecz, żebyśmy zrozumieli właśnie, żeby odróżnić post od zagłodzenia, bo zagłodzenie to było w obozach koncentracyjnych, gdzie tam nie było po prostu co jeść i organizm musiał zjadać swoje zdrowe tkanki. No to wyobraźcie sobie, no zjadał mięśnie, skórę, wszystko zjadał, bo nie było co jeść. Natomiast na poście jest zupełnie inaczej. Organizm będzie tylko ci zjadał to, co chore, to, co jest powodem twoich kłopotów. I teraz jedno z takich ważniejszych, żeby to zrozumieć, ten cały mechanizm postu, to pokażę na tym przeźroczu. To jest wątroba szczura. Te czarne kropki to jest glikogen. To są mitochondria, bardzo ważne struktury, gdzie właśnie to jest cukier. To jest, my mamy w wątrobie ten cukier jako glikogen i w mięśniach też jako glikogen. I te mitochondria ten cukier spalają i my dostajemy energię. U człowieka potrzeba tego postu tak mniej więcej 15-18 godzin, po prostu nie jedzenia i już nie będziesz mieć w ogóle glikogenu. To jest czas potrzebny, żeby ci mitochondria całkowicie spaliły ten, no, ten cukier. To jest niesłychanie ważne. Musisz do tego doprowadzić. Jeżeli nie zrobisz tego, czyli nie będziesz dojadał tego cukru, bo jeżeli dojesz cukier, to znowu go masz w wątrobie. Więc musisz mieć malutko tego cukru. I w naszej diecie jest malutko, 5 razy mniej tego cukru. Te warzywa nie są takie słodkie i owoce. Ale w momencie, kiedy jego tu nie masz, to organizm automatycznie się przerzuca na tak zwany drugi program energetyczny. I to dzieje się po prostu od razu, tak jak przełącznik. I od razu tłuszcz zaczyna ci spalać. I z tłuszczu powstają kwasy tłuszczowe, no bo one budują tłuszcz. Ale taki jest szkopuł, że kwasy tłuszczowe to każda komórka może spalać, czyli mitochondria cudownie te spalą, czyli dostaniesz energię z tłuszczu, ale niestety mózg nic nie dostanie, bo one są za duże, żeby przejść przez te bariery krew-mózg. Dlatego część tych kwasów tłuszczowych musi się zamienić na ketony. Ketony czujesz w moczu, zapach, czy pot, czy wydech. Ketony. Niesamowicie cenne są ketony i one są na poście. Tutaj macie wykres ketonów człowieka z chorobą niedokrwienną serca, który właśnie no, dał mi te swoje wyniki. 3 razy dziennie badał w moczu te ketony takim paskiem, nie? I tu nawet nie mieściły się na skali, bo zdrowy człowiek w ogóle nie ma ketonów, zero. Tak? Więc na poście one oscylują, widzicie? Jak jest rano, no to ma... Nawet na skali nie starcza, tak? Szalenie wysokie, bo pość w nocy nie jadł, a potem jak on zjadł te surówki, to mu ketony już widzicie spadły, ale one cały czas są, no cały czas są. Ponieważ tutaj była sytuacja taka, że powiedział mi, że właśnie się bardzo słabo czuje i to był gdzieś 3. tydzień tego postu. I ja mu powiedziałam, że musimy przystopować tą ketozę i żeby zjadł 2 łyżeczki miodu, tak? Miodu. I w momencie, kiedy wziął miód, zobaczcie, od razu do zera, już nie ma. Wyszliśmy z postu, prawda? Wyszliśmy z postu. Ale on się zaraz dobrze poczuł i wtedy mogliśmy znowu przejść na post i to był efekt super, bo tam bardzo się klinicznie poprawił. Ale kiedy organizm przechodzi na ten drugi program energetyczny, czyli tych ketonów, które są skarbem dla nas, cudem, bo one te ketony nam, gdybyście wiedzieli, mózg, który się żywi tymi ketonami, on regeneruje. Ty możesz nawet odtworzyć nowe neurony w mózgu, pamięć przywrócić, padaczkę każdą wyleczyć, czyli dawniej leczyli właśnie głodówką padaczki. Ale on ci włącza różne systemy naprawy, autofagię i tak dalej. Ketony są niesamowicie cenne i również mają właściwość zwiększania ilości mitochondriów. Czyli widzicie ten sam szczur, który wystarczyło, że był 7 dni na przykład na tej głodówce, 7 dni, on ma ogromny przybytek tych mitochondriów. Widzicie, to się robią na poście całe girlandy, a oczywiście nie ma tych kropek czarnych, glikogenu nie ma, bo on już jest na poście, prawda? Ale mamy już zaczęło się leczenie, a więc ludzie, którzy nie mieli energii, mają bardzo dużo energii. Mamy ludzi, którzy nie mieli siły do pracy, się dowlec. Już chciał lekarz, bo to cukrzyca była, chciał insulinę mu włączyć, a on zrobił tej diety 3 albo 4 tygodnie i stał się ultramaratończykiem. Był u mnie ten człowiek, pokazywał dyplomy, 24 godziny bez przerwy biega, ma taką energię, bo to jest właśnie przybytek energii. Tu jest właśnie ten słynny Yoshinori Oshumi, który dostaje Nobla za odkrycie autofagii. Otóż dużo się uczyłam na Ukrainie, w Tarnopolu. Tam mają wysoki poziom naukowy postów. W Polsce nie istnieje w ogóle, nie ma żadnej placówki, która by się postem zajmowała. ale właśnie tam się dużo rzeczy dowiedziałam, również piękne zdjęcia z mikroskopu elektronowego, autofagia, czyli widzicie, komórka kwasochłonna, te swoje ziarnistości już w 7 dni, już ich nie ma, widzicie, oczyściła. Ja się pytałam, co to jest to w środku, to są szkieleciki, usłyszałam. No, więc co to jest właśnie ta autofagia? Komórki po prostu swoje wnętrze oczyszczą z różnych zwyrodnień. I tu na przykład macie też piękne zdjęcie, bo to jest mitochondrium i to ono w tym pęcherzyku, w komórce, to się nazywa lizosom, one się rozpadły na czynniki pierwsze. No bo widocznie to mitochondrium nie robiło energii, jakieś chore było, ale organizm z niego zrobi nowe mitochondrium, nowe zrobi, odtworzy. I to była nagroda za to, Nobla. Fagocytoza, czyli pożeranie na poście jest wszystko, także tutaj no, będzie zdumieni. Tutaj możesz zjeść raka, zjeść bliznę, co chcesz, z jakiejś zwyrodnienia, plamy, różne rzeczy. Bakterie zjeść, wirusy, wszystko możesz tu po prostu no, wyleczyć. No i tu doszliśmy do punktu regeneracja. Na poście możesz odtworzyć właśnie to, co choroba zniszczyła. Także mamy takich parę przypadków. Hashimoto, pewnie słyszeli Państwo, autoagresja, zniszczona tarczyca, a na poście naszym odtworzenie tarczycy. I niektóre osoby już kilkanaście lat w ogóle są zdrowe, nawet nie biorą hormonów tarczycy, które w ogóle nie miały tarczycy, która była zupełnie zniszczona do zera. A więc to w tej chwili Państwo widzicie, że post aktywuje komórki macierzyste. W każdym narządzie znajduje się tych komórek kilka. I więc jeżeli w tarczycy ci zje choroba tarczycę, to ci nigdy nie zje komórek macierzystych. I z nich odtworzysz całą tarczycę. Jeżeli ten przypadek, o którym mówiłam w Częstochowie, którego nie umiałam wytłumaczyć, w tej chwili już bym umiała, po prostu zniszczona chrząstka przez chorobę w kolanie, nie są zniszczone komórki macierzyste, których jest kilka, i dzięki postowi z nich powstanie nowa chrząstka. Rozumiecie teraz to, co nie umiałam wtedy wytłumaczyć. Będziesz miał po poście, na naszym poście spadek krwinek białych. Najpierw to się martwiłam, dlaczego ci ludzie mają tak mało, ale dzisiaj wiem, że są niszczone bardziej stare formy krwinek białych, a masz macierzyste. Ich nie jest za dużo, ale z nich zrobisz nowy układ immunologiczny. Dlatego ludzie, którzy zrobili posty, już się nie przeziębiają, nie chorują, mają świetną odporność. Zwiększysz mitochondria, to co widzieliśmy, też będziesz mieć detoksykację, czyli oczyścisz się z toksyn. Można było wiele, wiele korzyści, tylko już tu nawet nie było miejsca, żeby to wszystko, co post daje, żeby to przekazać. A więc jest to lekarstwo, które Pan Bóg dał dla całego świata ożywionego, również zwierzę. Pewnie wiecie, kto ma psa czy kota, to on po prostu nie je, jak jest chory, nie je. Tak samo w przyrodzie drzewa, tak samo tracą liście, jest zima, prawda, czyli one mają tak jakby post, głodówka, no i później na wiosnę dopiero będą pełni. Więc to jest i to samo jest u człowieka. Całe szczęście, że człowiek chociaż nie je w nocy, bo to jest niejako post, prawda, nawet angielskie słowo breakfast to jest przerwa w poście, na śniadanie to jest przerwany post, no. I teraz właśnie, co niesłychanie ciekawe jest, tak jak na komputerze, na pewno tu większość z Państwa zna obsługę komputera i wie, zna taką funkcję kopiuj, tak? Najpierw zaznacz, skopiuj, wytnij i wklej, tak? To samo robią geny. Otóż na poście, jeżeli są geny jakieś uszkodzone, czyli one ci kodują, no przypuśćmy jakiś guz, jakieś bliznę, o, to ta blizna będzie zawsze po zawale czy na skórze. Ona może się będzie wymieniać, ale ona będzie blizną. Natomiast jeżeli robisz post, to te geny, które ci tą bliznę kodują, one zostają wycięte i w to miejsce skopiowane zdrowe geny, które ci zrobią zdrową skórę albo na przykład bliznę po zawale ci cofną. Ja miałam takie trzy przypadki, że zniknęła po poście blizna po zawale serca. To do Niemiec jechałam, żeby się dowiedzieć, jak to możliwe. Oni ten temat znali, ale też jeszcze nie umieli wytłumaczyć, bo wtedy jeszcze nie były odkryte geny ludzkie. Więc jeżeli my potrafimy przez post naprawić materiał genetyczny, a mamy w genach zapis zdrowia, bo przecież powstaliśmy z jednej komórki, no to wtedy będziesz mógł się spodziewać normalizacji wszystkich badań biochemicznych. I na przykład tutaj taki tylko no, dla ciekawości pokażę, bardzo niskie żelazo mieli tu 5, 7, bardzo niskie. Były to osoby u nas na poście naszym, a tu jest norma zaznaczona i po poście zobaczcie, żelazo się zwiększyło. I to bardzo szybko u niektórych, bardzo szybko. A więc niskie żelazo na poście ci się zwiększy. A to wcale nie jest dowód, że masz w tych warzywach aż tyle żelaza. To nie jest takie dobrze przyswajalne jak z mięsa na przykład żelazo. A wysokie żelazo, ja robiłam pracę naukową, więc to byli ludzie, co mieli pod skórą porfiryny i takie rany mieli na skórze, ale mieli też wysokie żelazo. To należy do obrazu choroby. To te wysokie żelazo, zobaczcie, ono się pięknie znormalizowało do zakresu normy. W 4 tygodnie. To była duża moja praca naukowa. To jest odkrycie, ponieważ dotąd się leczy krwiopustami, czyli puszczasz krew, żeby obniżyć żelazo. A tu wystarczyło zrobić post i masz w normie. Wysoki poziom cholesterolu całkowitego, widzicie, do normy, to jest po poście 6-tygodniowym. To jest grupa 50 osób z chorobą wieńcową. LDL też ci się o tyle samo obniży, tak? 24% po 6 dni. Triglicerydy prawie 70% się obniżyły, a narósł cholesterol dobry 24%. Czyli uzyskaliśmy normalizację. To jest właśnie fragment pracy, którą ja tym lekarzom przedstawiałam, internistom i nie dali temu wiary, że to jest możliwe, że marchewkę jedząc można się przestroić. To jest jedno z ciekawszych, mianowicie kwasy tłuszczowe. Okazuje się, że post naprawi ci wszystkie kwasy tłuszczowe. Tu jest pokazana norma tych kwasów tłuszczowych, norma. To jest przed postem i po 2 tygodniach, więc jeżeli były w normie, bo to różne są kwasy, to pozostały w normie. Jeżeli były niskie, to szły, widzicie, ku górze, a jeżeli były wysokie, to szły w dół. Widzicie? A te uzyskały znamienność statystyczną, czyli rybne oleje, omega-3. I to w 2 tygodnie. To jest niesamowicie ważne, bo to się będzie wiązać też i z płodnością. Tutaj mamy pokazane takie różne zdjęcia, to co zauważyliśmy w czasie postu u naszych pacjentów. Po 1 tygodniu blizna się cofnęła. Widzicie? Tu się cofnęła. Blizna, która była wypukła po operacji. Ja pytam tego człowieka właśnie, no tak się ciekawiłam, dlaczego ta blizna nie zniknęła cała, tylko właśnie w tych miejscach. A on mi wytłumaczył, że chirurg tutaj nakładał skórę na skórę i takim spinaczem spinał, a tu przylegał bok do boku, widzicie? Więc to jest dosyć też ważna informacja, żeby chirurg nie robił takiego numeru, żeby skórę na skórę, bo to nie jest tak fizjologicznie, tylko żeby raczej tak jak dawniej się szyło na okrętkę, wiecie, i to było najlepiej, bo tak po prostu fizjologicznie nie byłoby blizny. Nasz materiał genetyczny posiada pamięć, a więc można było nawet odtworzyć na poście, jak kiedyś go pokąsały pszczoły 4 lata temu. Widzicie, na poście się to przypomniało. Paznokcie nowe rosną, na przykład grzybica. W tyle urosły paznokcie przez 6 tygodni, albo tutaj paznokieć nowy rośnie, bo ta kobieta całe życie jest na antybiotykach. Zamiast oczyścić się postem, nie jeść słodyczy, to ona tylko ciągle antybiotyki brała i paznokieć miał te antybiotyki w sobie. Eliminacja rtęci, to jest dentystka, no plomby robiła z rtęcią, na poście się oczyściła. Różne zmiany skórne, tego mamy od metra. Restrykcje kaloryczne o późną starzenie. I to jest, widzicie, małpy, która, ta małpa prawie wyliniała, bo ona jadła ile chciała. A tą małpę trochę głodzono. I zobaczcie, to są rówieśniczki. Się nie znam na tych małpach, ale ta jakoś lepiej wygląda chyba. Oczki ma takie żywsze, nie? Nie jest taka siwa. No, i futro ma lepsze. No, w każdym bądź razie restrykcje w każdym razie, nawet ogon lepszy. No. No i co ciekawe, bo za to też była Nagroda Nobla, więc proszę Państwa, to jest właśnie te końcówki chromozomów. Przede wszystkim się aktywują geny długowieczności. To robią sirtuiny, takie białka na poście, że właśnie dadzą ci geny długowieczności. Także masz gwarancję. Najwięcej jest prac, że posty wydłużają życie. Najwięcej. Ale również telomery wydłużą ci. Końcówki chromozomów, które się na starość, widzicie, zmniejszają, na poście możesz sobie te wydłużyć, a od tego zależy długość życia. Bo jeżeli ci zanikną, to następuje śmierć. Po prostu dłużej nie możesz żyć. Dłużej nie możesz żyć. A na poście już są w tej chwili prace, jak pięknie wydłużasz te telomery, czyli wydłużysz czas życia. Płodność u kobiet się zmniejsza po 30, tak jak mówiliśmy, po 40 spada, ale w miarę starzenia występuje często już niepłodność i poronienia, a post mógłby przedłużyć okres płodności. Zaobserwowano, że obniżenie kaloryczności o 40% u myszy wydłuża im czas płodności i znacznie zmniejsza ilość nieprawidłowych chromozomów w jej komórkach jajowych, czyli to się przekłada na wady genetyczne. Oj, coś mi tu się nie udało się. Aha, udało się, dobrze. Więc proszę zobaczyć. Tutaj mamy takie coś. O, ruchome. Więc tak, zobaczcie. Mówiąc o przejadaniu, czyli za dużo jeść, w cukru skrobi, ale energii tyle zjadłeś, że ty jej w ogóle nie wydaliłeś, tej energii, bo ruchu nie masz. Bo wszędzie samochód, telewizja, tak? Komputer, winda. A tu okazuje się, że nadmiar energii się przekłada, bo to się wiąże z cukrem, tak? Przekłada się na insulinooporność, czyli wysoka insulina wtedy, cukrzyca, ale z tym się wiąże niestety niepłodność. Z tym się wiąże nadciśnienie, cholesterol, miażdżyca, czyli choroba wieńcowa, obrzęki, czyli też nadmiar wody, zakrzepów, nadmiar tłuszczu. Zobaczcie, same nadmiary. Czyli mówimy choroba dobrobytu, choroby dobrobytu albo choroby cywilizacyjne, cywilizacji. Teraz zobaczymy przeciwnie. Niski dowóz energii i wysoki wydatek, więc wszystko cofniesz. Zredukujesz cukrzycę, będziesz już wrażliwość na insulinę i płodność już będzie. I ciśnienie zredukujesz, cholesterol, miażdżycę cofniesz, obrzęki, zakrzepy, otyłość. Także leczymy przyczynę. I ta właśnie niepłodność jest na tle wszystkich innych chorób. To nie jest jako jedna jakaś wyizolowana choroba, po prostu jest to funkcja, która tak samo jest zaburzona jak inne funkcje. Przyczyny niepłodności to są takie, które można powiązać z insulinoopornością. A więc może to być otyłość i policystyczne jajniki. To się wiąże z opornością na insulinę komórek. Może być inna przyczyna, po prostu masz guz przysadki, gruczolak, który robi prolaktynę. A prolaktyna się zawsze robi w okresie, jak matka karmi, żeby nie zachodziła w ciążę. Czyli prolaktyna zawsze wyłącza płodność. Wreszcie w chorobach tarczycy czasami jest banalna rzecz, może być po prostu niedobór jodu czy selenu. Nawet tego się nie bada. A to może być przyczyną niepłodności. Czy jakichś mięśniaków, czy jakiś tam endometrios. Tak samo niedrożność jajowodów może być i endometrioza, tutaj stan zapalny odgrywa rolę. A więc widzicie, trzeba te rzeczy naprawić i wtedy nie będzie problemu niepłodności. Więc na początku weźmiemy sobie insulinooporność. Jeżeli się zdrowo żywisz, no to jesz cukry złożone, czyli pełne ziarna, pieczywo razowe, tak? Roślinne, więcej białka, jesz błonnik, masz polifenole. I tak trzeba sobie to wyobrazić, no niech to będzie komórka wątroby, to insulina tu działa, to jest receptor, czyli jak ona się połączy z receptorem, to ona otwiera kanał dla glukozy. I ta glukoza, która jest tu jako czerwony taki punkt, wpłynie do komórki i spali się w mitochondria. To jest działanie insuliny. I to jest jasne, tak działa insulina. Po prostu łączy się z receptorem i otwiera kanał, żeby tego cukru nie było we krwi dużo, bo to by była cukrzyca wtedy. Po prostu, żeby ci się ten cukier spalił. Natomiast jest sytuacja insulinooporności, gdzie się insulina łączy, ale w ogóle nie może ci tego otworzyć kanału. Nijak. Bo przyczyną jest tłuszczenie wątroby. Tłuszcz. Widzicie, tak w mikroskopie, tak zdrowa wygląda. A więc niesamowicie wielkie odkrycie, że banalna sprawa, jaką jest tłuszczenie w wątrobie, jest przyczyną insulinooporności i ogromnej grupy chorób, właściwie wszystkich chorób metabolicznych, a więc jest to przyczyna miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, nawet chorób psychiatrycznych, Alzheimera, raków niektórych, zaburzeń lipidowych, bardzo wielu przyczyn. Tłuszcz wątroby. No co robi organizm w takim przypadku, jeżeli mamy insulinooporność, jeżeli ten cukier we krwi byłby wysoki? Organizm nie pozwoli, żebyś miał od razu cukrzycę i to może całymi latami trwać. On będzie ci zwiększał insulinę. Nawet jeżeli we krwi się zbada insulinę i ona będzie wyższa, to już jest podejrzenie insulinooporności. Organizm robi taki, no, tak tą insuliną szafuje, żeby, bo jeżeli ona będzie jeszcze wyższa, to ona jeszcze ci wepchnie na siłę do komórek ten cukier, żebyś nie miał cukrzycy, żeby nie było cukru we krwi. I to może być już u dziecka. Niesamowicie ciekawą informację znalazłam, że stłuszczenie dotyczy nie tylko właśnie wątroby, ale mięśni. I to nawet u szczupłego potomstwa, no dzieci, których rodzice mieli cukrzycę czy otyłość, okazało się, że mają szczupłe dzieci, mają 80% więcej tłuszczu w komórkach mięśni. No i to jest właśnie już początek insulinooporności, bo mięśnie też tak samo jak wątroba wtedy nie chcą tego cukru przyjmować i spalać. Otóż odkryto, że mitochondria się dziedziczą i ta zdolność do spalania tłuszczu przez mitochondria jest dziedziczna. Tłuszczu po prostu nie będą spalać. Czyli glukozę zawsze będą spalać. Czyli dla cukrzyka, nawet gdybyś jadł to, co jest słodkie, owoce, najbardziej banany, nic ci to nie zaszkodzi, nic, bo twoje mitochondria spalą ci każdą ilość cukru pod warunkiem, jeśli byś nie miał stłuszczenia. Jeśli by istniał na świecie sposób, żeby cofnąć stłuszczenie w wątrobie. Nie ma, nie istnieje żaden sposób na świecie, żebyś wyleczył chorego ze stłuszczenia w wątrobie. Po prostu w bardziej zaawansowanych przypadkach, bo to może iść i zwłóknienie, później to się przeszczepy robi wątroby. No to wtedy tak, jak przeszczepisz wątrobę, to i wyleczysz cukrzycę. No. No i teraz co jeszcze? Wątroba ma połączenie z tym, no tam jest żyła wrotna, ona się łączy, łączy się z tłuszczem. Tu brzuch jest i ten tłuszcz w brzuchu, ten, który jest, otacza mięśnie, otacza narządy różne, serce, otacza nerki, ten tłuszcz się nazywa trzewny. Jest też tłuszcz podskórny, to ten, który weźmiemy fałd skóry. Ten tłuszcz podskórny nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ten tłuszcz, który jest zwany trzewnym, ma niesamowicie wielkie znaczenie, bo w momencie otyłości to komórka tłuszczu trzewnego, jak się staje otyła, produkuje setki różnych hormonów. Setki. Między innymi produkuje estrogeny, hormon, tu pisze seks hormon, hormony płciowe, produkuje u kobiet testosteron, prozapalne cytokiny. A dlaczego prozapalne? Dlatego, że takie komórki, to jest w stanie zdrowia tłuszczowe, a to są otyłe te komórki, czyli wypchane tłuszczem i niektóre komórki pękają. I przychodzą te komórki żerne i go pożerają. I w momencie, kiedy komórki żerne pożerają ten tłuszcz, żeby uprzątnąć, wyrzucają różne przekaźniki immunologiczne, interleukiny i tak dalej. I jeżeli spojrzysz na tą mieszankę tych wszystkich, to można się za głowę złapać. To jest przyczyna nie tylko insulinooporności, cukrzycy, w tym się kryje, ale także powikłań cukrzycowych. To, że mu później nogi będą obcinać, że oślepnie, że będzie dializowany. A nikt nie jest w stanie, żeby cofnąć ten tłuszcz trzewny, bo nie istnieje żadna metoda, nie ma leku, żeby ten tłuszcz trzewny po prostu zlikwidować. Dlatego ludziom się obcina jedną nogę, później drugą nogę, tak? I coraz wyżej, wyżej, tak? Bo cały czas ten brzuch robi te czynniki. Postępują zwyrodnienia. Między innymi ludzie otyli mają zwyrodnienia kolan, bioder. To jest wywołane tymi czynnikami. To są czynniki, które wywołują miażdżycę. Czynnik PAI wywołuje zakrzepy, dlatego ludzie mogą mieć udary, mogą mieć różne zakrzepy, hemoroidy, zakrzepy w żylakach, w sercu, w płucach i tak dalej, i tak dalej. No. To chyba ciekawe, nie? Bo to mi się wydaje, że teraz jak spojrzeliśmy na to, to teraz sobie wyobrazicie Państwo, że nasz post jest prawdziwym darem niebios, bo on ci bez problemu cofnie i stłuszczenie, i tłuszcz trzewny, bez problemu. Robiłam sama te zdjęcie, stłuszczała wątroba i po 6 tygodniach ten sam pacjent ma normalną wątrobę. To jest obraz normalnej wątroby, włącznie z poszerzeniem żyły wrotnej, jest prawidłowy. A więc w momencie, kiedy likwidujesz stłuszczenie w wątrobie, czyli wyrzucasz ten tłuszcz z wątroby, to wtedy ten cukier ci posłusznie z krwi sam, bez potrzeby leków, po prostu ci wejdzie i się spali. Nie masz cukrzycy. Jeżeli jest sytuacja insulinooporności i ten tłuszcz jest, i ten cukier jest wysoki, to on się zamienia na tłuszcz, bo insulina go potrafi zamienić na ten tłuszcz właśnie trzewny. Tu są 4 osoby, które były 6 tygodni na diecie i myśmy badali tłuszcz trzewny. To osoba najszczuplejsza 2 razy go szybciej, więcej straciła niż masy ciała, a najgrubsza od razu 5 razy szybciej poszedł ten tłuszcz na spalenie. To jest właśnie metodą bioimpedancji te badania robiliśmy. Tak, bo norma jest tu w zakresie zielonym. Także widzicie, jak tłuszcz trzewny bardzo szybko się cofa na poście. Możesz cofnąć nawet tak dramatyczne zwężenie naczyń wieńcowych. To jest po naszym poście, gdzie jest drożność prawidłowa i jeszcze organizm zrobił bypassy. Sam zrobił, więc tutaj nie mogli mu stentów zrobić i ten człowiek jest obecnie zdrowy, 23 rok, w świetnej formie, sam sobie zrobił bypassy na te malutkie naczynka. A więc nadciśnienie już po tygodniu, ponad 70% naszych pacjentów ma prawidłowe ciśnienie. Te osoby, które są szczupłe, to te ciśnienie się nie udało odstawić leków. Ale z nadwagą tak. Cukrzyca po tygodniu 83% ma w normie cukier, nie potrzebują leku. Zaburzenia lipidowe, to tam troszkę wspomniałam, o tym może nie będę powtarzać. Niepłodność mieliśmy 25 akurat takich kobiet, których znaliśmy czas niepłodności, to było od 2 lat do 17. Wystarczyły 4 tygodnie postu, wszystkie kobiety uzyskały płodność i wszystkie urodziły dzieci. I jeszcze te tylko powiem, zaraz przerwa będzie, tak? O tych policystycznych jajnikach. A więc zła dieta jest przyczyną policystycznych, czyli za dużo cukrów, białka, tłuszczu. Wtedy jest insulina wysoka, jest insulinooporność. A jak jest wysoka insulina, to ona stymuluje estrogen, testosteron w jajnikach. I kobieta, widzicie, ma zarost. No, nie może mieć dzieci. I nośnik hormonów jest wtedy bardzo niski. Normalnie estrogen krąży z tym nośnikiem, ale jeżeli jest jego mało, to estrogen jest wtedy bardzo agresywny. Pęcherzyki Grafa nie pękają, tylko tworzą się te policystyczne jajniki i dysbioza jelit. Zrobimy post, wtedy mamy od razu niską insulinę i od razu mamy normalizację estrogenu, testosteronu i zwiększa się to białko nośnika. Tak samo post zwiększa fagocytozę. W przypadku, jeśli ktoś miał nieszczelne jelita, przenikały jakieś białka do krwi, to limfocyty je neutralizowały przeciwciałami i to były przeciwciała w chorobie Hashimoto, które na przykład były przeciwciała na jakieś tam jajko czy na mleko, a jednocześnie były na tarczyce anty-TPO, bo tarczycy też podobne są białka do jajek, do mleka, do glutenu. I te limfocyty, które robiły te przeciwciała, one na poście są niszczone przez leukocyty. Widzicie, to jest ten limfocyt, po prostu jest zjadany. Ten, co robił te przeciwciała, a miano przeciwciał ci spada do zera i w ten sposób możesz wyleczyć chorobę Hashimoto. Policystyczne jajniki to są liczne torbiele w jajnikach, zaburzenia owulacji, czyli zaburzenia miesiączek, jajniki za dużo robią tych męskich hormonów, jest zarost, jest niepłodność. Tak samo androgeny pobudzają cebulki włosowe, także rośnie broda u kobiet i na ciele. Łój się robi, tłusta cera, trądzik, łysienie, głos pogrubiały, większa masa mięśni u kobiet, zmniejszenie piersi. Leczenie, antykoncepcja, sterydy, depilacja. Tutaj nasz post wyleczył, ta kobieta się musiała golić. Nie mogła 26-latka w żaden sposób, miesiączki były bardzo rzadko niepłodna, po prostu nie było możliwości. To jest po 6 tygodniach, żebyście ją widzieli, jaka szczęśliwa, nie ma żadnych trądzików, zarostów, miesiączki regularnej, urodziła dwoje dzieci. Ona poszła właśnie po uzdrowieniu, aż weszła na szczyty, na rysy i tam właśnie swoją siłą się mogła poszczycić, bo nie miała siły wcale wcześniej. No i tyle będzie teraz do przerwy. Teraz będziemy mieli 15 minut przerwy. Dziękuję.